propaguje ideę miejskiego ogrodnictwa za pomocą mądrych technologii, czyli farm wertykalnych, uczy gospodarności, myślenia o lokalności, kooperatywizmu i zrównoważonego życia i świata. I oczywiście dobra przodkini, Matylda Szyrle, jest moją gościnią. To jest wielka przyjemność. Matylda, czego zabrakło w tym krótkim intro?
Że uwielbiam jeść i że jedną z zajawek dla mnie w prowadzeniu tego startupu jest to, że produkujemy jedzenie dla ludzi.
I je konsumujesz i testujesz sobie.
Też, zdecydowanie.
Super. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu Dobry Przodek. Może czasami nazwę podcastu powinienem zmieniać na Dobra Przodkini. Będziemy dzisiaj rozmawiać o listnym cudzie, czyli twoim biznesie, który prowadzisz wraz z fantastycznym zespołem, który opiera się na miejskim rolnictwie za pomocą farm wertykalnych. Są to ekologiczne, zdrowe, zrównoważone mikroliście, które gościniom i gościom podcastu wcześniej wręczaliśmy, za co bardzo ci w tym miejscu chciałem podziękować za wspieranie projektu. Będziemy też rozmawiać o tym, jak jesteśmy na świecie połączeni, jakie są zalety i wady miejskich farm wertykalnych, hydroponiki. Rozbijemy te tematy na atomy. Ja nazywam się Filip Dębowski. To jest podcast Dobry Przodek w ramach większego ruchu, którego celem jest próba naprawiania naszej przyszłości. Zapraszamy do śledzenia naszych kanałów. Tak jak powiedziałem wcześniej, nazywam się Filip i wierzę, że przyszłość można jeszcze naprawić. Matylda Emma Szyrle. Dobrze, chyba nie pomyliłem kolejności.
Dobrze.
Jak się dzisiaj masz? Bo jakby promienieje, że ci to mówiłem przed nagraniem odcinka. Zawsze zaczynam od konkretów, a jak się dzisiaj masz po prostu?
Super. Mam taki moment po wielu miesiącach bardzo intensywnych prac. Właśnie jesteśmy na sam... Już właściwie domknęliśmy, tam jeszcze ostatnie jakieś kwestie organizacyjne mamy związane z domykaniem rundy inwestycyjnej dla listnego cudu. Mhm. Więc tak powoli schodzi ze mnie to napięcie związane z negocjacjami, dbaniem o tą rundę, tą niepewnością. Jednocześnie był demo day 2 dni temu po 4. baczu akceleracji Futechu i to jest, jestem tam teraz w takim wspaniałym miejscu, że trochę pomagam, ale głównie jestem takim bliskim obserwatorem, więc mogłem zobaczyć, jak to wyszło, wziąć w tym udział, poświętować z nimi, więc to jest bardzo miłe.
Czyli masz intensywny okres, ale okres wzrostu. Dobrze.
Tak, zdecydowanie.
Listnego wzrostu. Powiedziałaś listny cud. Ja może do tego nawiążę, bo zawsze w tym miejscu, tutaj na stole, to słuchaczki, słuchacze, widzowie, widzynie? Jak powiedzieć?
Widzki
podcastu Dobry Przodek obserwowali. Dzisiaj tego nie ma celowo, bo o listnym cudzie będziemy dużo mówić. Jest to projekt, który prowadzisz. Jest to projekt, który w mojej głowie układa się w różne takie fajne hashtagi. Tak? To jest na przykład mikroliście, to jest miejskie ogrodnictwo, czy rolnictwo bardziej. To są farmy wertykalne, to jest hydroponika. I w tych tematach też lokalności czy kooperatyw będziemy dzisiaj orbitować, z czego bardzo się cieszę, bo nieprzypadkowo listny cud od początku towarzyszy Dobremu Przodkowi. Są to bliskie mi tematy. Więc może opowiedz w skrócie o tych hashtagach, które teraz wymieniłem, prawda? Czym jest tak naprawdę listny cud?
Aha. Jesteśmy miejską farmą wertykalną. Mhm. Mamy taką farmę wertykalną na Mokotowie, czyli w zamkniętym pomieszczeniu.
Wertykalną, czyli przepraszam, pionową, prawda? Czyli to nie jest jakaś tam płaszczyzna, tak. Która jest pod miastem i zajmuje hektary, tylko są piętra roślin.
No, tutaj powiem, że i tak i nie, bo totalnie może tak być, że masz te piętra pod miastem i to może być hala. Ostatnio patrzyłam sobie na którąś z hal Aerofarms i tam jest chyba 12 pięter. Mhm. Więc generalnie farmy wertykalne to jest uprawa roślin w zamkniętych pomieszczeniach w kontrolowanych warunkach.
Okay.
I wtedy dzięki temu możesz zapewnić im idealne warunki do wzrostu. Więc one rosną bardziej efektywnie, bo nie ma tego ryzyka, że przyjdzie przymrozek, spadnie grad, więc one rosną lepiej.
Czyli te rośliny są całoroczne tak naprawdę tak. wtedy.
Tak. Więc to jest też ta zaleta, że nie sprowadzasz ich z daleka. Jednocześnie, ponieważ sama konstrukcja farm wertykalnych sprawia, że możesz używać wody wielokrotnie tej samej. Więc to zużycie wody przy uprawach to jest nawet 90-95% mniej wody niż przy takim tradycyjnym rolnictwie. No a przypomnijmy, że 70% wody zużywanej w tym momencie na świecie jest zużywanej do na potrzeby rolnictwa.
Jasne.
Więc to jest bardzo istotne. No, w Stanach w tym momencie prognozuje się, że susza, która już tam trwa, jest prognozowana, że ona będzie trwała kolejne lata. Już wiadomo, że tam jest za sucho i będzie za sucho.
No w ogóle żyjemy w czasach, gdzie nadchodzi, albo już tak naprawdę nadszedł deficyt wody. Wiemy, że też produkcja różnych dóbr na świecie odbywa się w miejscach, gdzie tej wody brakuje, więc tym bardziej ludziom jej brakuje do picia. Ostatnio też patrzyłem na różne statystyki, jeżeli chodzi o to, co mamy w lodówce, to najwięcej wody wbrew pozorom nie zabiera produkcja warzyw czy owoców, tylko na pierwszym miejscu jest mięso, no bo jednak te zwierzęta trzeba napoić i myć. A na drugim miejscu są orzechy. Są też, z tego co pamiętam, no inne rośliny, chyba strączkowe, jakby damy link pewnie tutaj pod odcinkiem do tego badania i faktycznie później te warzywa i owoce, więc pierwszy plus farm wertykalnych to jest ten obieg zamknięty wody, prawda? I to się wiąże z tym pojęciem hydroponika, dobrze mówię, możesz powiedzieć, jak ta hydroponika działa?
Jasne. Jeśli chodzi o hydroponika, jest jedną z metod uprawy roślin na farmach wertykalnych. Najbardziej popularne są trzy. To jest hydroponika, aeroponika i akwaponika.
Okay.
Tak w bardzo dużym skrócie, hydroponika polega na tym, że zalewasz rośliny i ich korzenie wodą albo taką mieszanką wody i różnych środków odżywczych cały czas albo regularnie. To, co ważne, często wtedy nie ma podłoża żadnego, ale czyli nie ma tam ziemi. Może być jakieś podłoże, to może bardzo różne mogą być te podłoża, to znaczy to może być nawet polar, bo okazuje się, że większość roślin nie potrzebuje ziemi do wzrostu, zwłaszcza takich liściastych albo takich małych owocujących w stylu truskawki lub pomidory. Druga opcja to jest aeroponika, gdzie nie masz tego strumienia wody, który przepływa przez korzenie roślin, tylko rozpylasz w pomieszczeniu mgiełkę.
Aha.
I ta mgiełka też ma w sobie potrzebne roślinom mikroelementy. Ja naczerpię sobie z powietrza. To jest dokładnie to, co się dzieje w dżungli. W dżungli jest bardzo duża wilgotność i dużo roślin rośnie na innych roślinach, nie w ziemi.
Jasne. I tą bioróżnorodność stymuluje właśnie ta mgiełka wzbogacona o te, o te elementy.
Tak, bo okazuje się, że dla niektórych roślin to jest nawet lepsze i wygodniejsze, że masz ten taki ciągły dostęp do różnych mikroelementów, a nie musisz tych korzeni gdzieś tam wysyłać, sprawdzać, czy tam coś jest.
Walczyć o przestrzeń, o światło, czy o wodę.
No to tak, to do tego zaraz jeszcze wrócę, bo trzecia rzecz, to jest trzecia opcja uprawy roślin na farmach wertykalnych, to jest akwaponika i to jest taki miks, że masz ryby na dole, na górze rośliny i one nawzajem się urzeźniają.
Czyli taka wertykalna permakultura, zwierzęco-roślinna.
Tak.
Czyli takie trochę przeobrażenie permakultury.
Ja nie jestem ekspertką od permakultury, więc nie wiem, czy na przykład Łukasz by się z nami zgodził, ale możemy go w sumie.
To mówmy się, że to nie jest naukowa definicja, tylko artystyczna metafora.
Dobra. Jeszcze jeśli chodzi o to, co tutaj padło w międzyczasie, czyli to, że one nie muszą walczyć i mają idealny dostęp do światła. Kolejną zaletą farm wertykalnych jest to, że wzrost na nich jest nawet 50 razy bardziej efektywny niż na polu, bo masz te rośliny, masz większą gęstość, masz piętra i to mogą być 3 piętra, tak jak u nas, a to może być 20 pięter, tak jak w niektórych takich dużych halach. Masz masz stałą ilość światła, która się nie zmienia bez względu na porę roku, masz stałą temperaturę, więc te rośliny mogą rosnąć perfekcyjnie.
Jasne.
Oczywiście, żeby nie było, to nie jest tak, że wchodzisz i to od razu jest, trzeba próbować, każdy budynek ma trochę inne parametry, więc są też różne wyzwania, z którymi się my na przykład mierzymy na naszej farmie i inni tacy producenci, ale to jest zupełnie inny poziom niż w momencie, w którym masz otwarte pole, na które dowolne istoty mogą przylecieć, przyleść i tam zamieszkać i musisz wtedy z nimi konkurować właśnie o to światło, o ziemię.
Jasne. A jakbyś tutaj polemizowała z takim stwierdzeniem, że właśnie ta różnorodność tego pola, prawda, jest plusem dla tych roślin, czyli ten owad, który usiądzie, ta rywalizacja, te różne czynniki sprawiają, że jednak ta różnorodność wpływa pozytywnie na warzywa czy owoce, czy na rośliny hodowane w ten sposób. I to jakby sprowadza się do takiego pytania, jak jest właśnie z takim, czy rośliny hodowane na farmach wertykalnych w mieście są zdrowe, nie? Czy są zdrowsze od tych pod miastem, czy są mniej zdrowe?
One zdecydowanie są zdrowe, czasem nawet zdrowsze. Zaraz powiem, okay. Dlaczego. Po pierwsze, nie trzeba do nich używać żadnych pestycydów. Mm-hmm. Po drugie, na farmach wertykalnych stosowane są żarówki, które mają odpowiednie spektrum światła, więc fotosynteza, którą przechodzą te rośliny, jest taka sama jak wtedy, gdyby one rosły pod słońcem na polu.
Okay.
Dostarczamy im odpowiednich mikroelementów, więc mają wszystko, co trzeba, żeby wyrosnąć na zdrowe rośliny, a nie ma na przykład metali ciężkich związanych ze spalinami, nie ma kwaśnych deszczy, więc nie ma tych zanieczyszczeń, które teraz się pojawiają. Jednocześnie myślę, że dla mnie przynajmniej to jest jedna z motywatorów, żeby rozwijać farmy wertykalne, to jest to, że to, o czym wspomniałeś, czyli to, że są tam różnego rodzaju robaki, ptaki i tak dalej, ta bioróżnorodność jest ogromnie istotna, ale ona nie jest potrzebna roślinom, ona potrzebna jest ekosystemowi, ona potrzebna jest też nam, ludziom, właśnie po to, żeby ten las, ta łąka żyły i dzięki temu, żeby żyła rzeka, żeby to wszystko dobrze koegzystowało. Więc dla mnie idea jest taka, że dzięki temu, że rozwijamy farmy wertykalne, czyli nie zamieniamy kolejnych łąk i lasów w przestrzenie uprawne,
Wycinamy też drzew, tak?
Nie wycinamy drzew.
Na przykład weźmy pod uwagę farmy soi, tak? Która jest mega potrzebna na świecie, w cudzysłowie potrzebna, no bo taką potrzebę my wykreowaliśmy, tak. Na przykład na pasze dla zwierząt,
tak, dokładnie.
Ale też w produktach dla ludzi. No i się wycina pod to w dużej mierze lasy deszczowe, nie? Co jest przykre.
Tak, kojarzę taką statystykę, że 90% wycinki lasów deszczowych to jest wycinka pod właśnie takie pola uprawne.
Monokultury.
Tak, tak. Więc jakby to jest jakby zdrowie w tych roślinach dla nas z ludzkiej perspektywy jest bezdyskusyjne i one mają pełnię składników odżywczych i różnych wartości, jak gdyby wyrosły na polu.
Jasne.
A czasem nawet lepiej, bo właśnie nie ma takiej sytuacji,
tych zanieczyszczeń.
Tak, że gdzieś tam obok jest szosa.
Natomiast tak zaryzykuję taką tezę, że gdybyśmy nie zanieczyścili świata, tak, infrastrukturą, właśnie te kwaśne deszcze, to pewnie byłaby przewaga roślin hodowanych gdzieś tam w małej ilości, w sadach, nad taką farmą wertykalną, czy nie? Czy tutaj jestem w błędzie?
To jest super ciekawe pytanie, na ile to jest tak, że może tak, nie wszystko da się uprawiać na farmach wertykalnych, więc póki co i myślę, że to się będzie zmieniać w takim sensie, że coraz więcej rzeczy będzie można, ale do takiej sytuacji, że mamy, nie wiem, drzewa czy rośliny bulwiaste uprawiane na farmach wertykalnych, to w tym momencie, z tego co wiem, to w ogóle nie jest możliwe, bo jednak ta technologia zakłada, że masz roślinę, która głównie rozwija się do poziomu łodygi i to nie jest wieloletni wzrost, tak jak w przypadku drzewa.
Jasne.
Więc pod tym względem to nie jest technologia, która ma jakby zupełnie zastąpić obecne rolnictwo, ale może trochę pozmieniać akcenty. I myślę, że to jest To jest tutaj istotne.
Ja się bardzo cieszę, że o tym mówisz, nie? Bo jestem przeciwnikiem też takiego skrajnego radykalizmu i uważam, że, to powtarzam często, że 1000 ekologów nieidealnych jest dużo lepszych niż jeden idealny.
Mhm.
I ty dokładasz cegiełkę właśnie do dobroprzodkowości tego świata. I ja jestem takim technorealistą i właśnie wierzę, że mądra technologia pomoże nam, jeżeli nie uratować świat, to opóźnić te procesy po to, żeby tworzyć zmiany systemowe, które ten świat uratują. Więc dzięki, że jesteś dobrą przodkinią, to po prostu. I tutaj zaczęliśmy mówić o tych korzyściach farm wertykalnych, prawda? Już niektóre wymieniłaś, ale zahaczyłaś w jednym zdaniu o bardzo ważny wątek. Powiedziałaś, że ten owoc, to warzywo, te mikroliście w twoim przypadku nie musi do nas jechać z innego kraju. Jakbyś tutaj ten wątek rozwinęła?
No, to jest niesamowite, bo to jest, myślę, że wszyscy żyjemy w takim systemie, gdzie czy niektóre problemy urastają do wagi dużych rzeczy, zanim my się w ogóle zorientujemy, że one są problemami. To znaczy, jak my dorastaliśmy, to nie było takiej kwestii, że duża część naszego posiłku może być sprowadzona z drugiego końca kontynentu albo w ogóle z innego kontynentu.
Tak. W ogóle o tym nie myśleliśmy.
Nie było, dokładnie.
Albo wyrzucając tackę pełną plastiku, McDonalda, jeszcze odpadki jedzenia, też nie myśleliśmy o tym, że to jest po pierwsze sztuczne jedzenie, a po drugie wyrzucamy masę śmieci niepotrzebnych.
Tak, ale to jakby totalnie tak i w przypadku, w którym w tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji, że jak rozejrzymy się po dowolnym supermarkecie, to bardzo dużo warzyw jest tam sprowadzanych z innych krajów, z takich, z których korzystamy. I jeżeli chcemy ograniczać nasz ślad węglowy, to wybieranie lokalnie wyprodukowanej żywności jest jedną z takich drobnych, codziennych decyzji, które możemy podejmować, żeby ten ślad węglowy ograniczać. Bo znowu, pojedyncza osoba nie ma znaczenia, ale mówimy tutaj o milionach ludzi w każdym państwie, którzy się w ten sposób żywią, więc myślę, że to też jest jeden z powodów, dlaczego farmy wertykalne tak intensywnie się rozwijają na świecie w ostatnich latach, bo mamy możliwość uprawiania jedzenia przez cały rok lokalnie, więc nie ma takiej potrzeby, żeby sprowadzać sobie na przykład właśnie sałatę z Hiszpanii, czy Portugalii, czy Izraela.
Która jedzie tirem.
Tak, albo leci samolotem.
Ten tir generuje ślad węglowy, generuje pracę ludzi, to jest marnotrawienie też zasobów, benzyny, rąk ludzkich. No i finalnie połowa tego pomidora ląduje w koszu, bo na przykład go nie dojedliśmy, tak? I to już w ogóle jest no przerażające.
Myślę, że to jest też jeszcze przed nami, ale takie sprawdzanie, bo to jest tak, że nie tylko my nie dojadamy tego pomidora, ale to nie jest tak, że wszystkie te pomidory przeżywają drogę. Więc to jest tak, że dociera, tylko ponieważ koszty pracy są tak nieduże, że cena, którą płacimy ostatecznie na półce, na nią składa się też ten procent warzyw, który po drodze zostaje wyrzucony, ponieważ właśnie nie przeżywa transportu.
Jasne.
I znowu, ja nie mówię, że my nie mamy żadnych strat, ale nie ma u nas takiego motywu, że musimy to zapakować, tak żeby to przetrwało kilka albo kilkanaście dni i to przetransportować na drugi koniec kontynentu.
Jest bardziej to wszystko w metodzie just in time, nie? Jakby te towary są upłynniane na bieżąco, świetnie. No, ma masa plusów faktycznie tych farm wertykalnych, bo mówiliśmy o oszczędzaniu wody, mówiliśmy o mniejszej przestrzeni, którą trzeba poświęcić na uprawy, czyli mniejsza wycinka, bądź generalnie ta przestrzeń nam się kurczy, tak? Potrzebujemy bioróżnorodności, a nie farm gdzieś tam na ziemi. Po trzecie, no to ta lokalność, czyli nie ma tego offshoringu, śladu węglowego, sumienia, zanieczyszczeń
i
zdrowość, dokładnie, tak. I zdrowość, zdrowie tych produktów. A powiedz mi, jak z prądem, jakby czy dużo prądu taka farma wertykalna pochłania?
No, myślę, że każdy prąd, który jest pochłaniany w Polsce w tym momencie, to jest za dużo, bo produkujemy go z węgla głównie, ale generalnie, ponieważ na farmach wertykalnych są wykorzystywane LEDy, to proporcjonalnie nie jest to aż tak dużo, co nie zmienia faktu, że my jak najbardziej chcemy przestawić się na odnawialne źródła energii, bo w tym momencie korzystamy z energii elektrycznej i to już się dzieje na świecie. W tym momencie na przykład w Danii jest budowana taka farma, która będzie ogromna, tutaj mówimy już bardziej o hektarach niż o metrach, tak jak u nas, i ona będzie w pełni napędzana OZE z wiatraków.
Z wiatraków, wow, tak. Myślałem, że fotowoltaika tutaj wejdzie, ale jednak
wiatraki. Na pewno też, ale tam głównie mają być wiatraki.
W ogóle rozmawialiśmy z Agatą Rzędowską o samochodach elektrycznych i odkryliśmy, znaczy Agata odkryła przede mną, że wcale tak nie jest, że większość tych baterii z samochodów elektrycznych staje się elektrośmieciami, bo jest coraz lepiej z ich recyklingiem w stronę banków energii. Więc podejrzewam, że taką ekonomię cyrkularną też tutaj można zaimplikować, gdzie właśnie zużyte baterie mogą stać się bankami energii, na przykład do farm wertykalnych. Nie? Jakby o taki świat walczmy. Myślę, że to też jest ciekawy wątek.
Tak, myślę, że to jest głównie też kwestia intencji, z jaką projektujemy pewne systemy. Kwestia tego, co bierzemy pod uwagę w momencie, w którym o nich myślimy. Czy to jest ten moment, że możemy wprowadzić ten temat, czy farmy są pozytywne, czy negatywne,
oczywiście,
czy dobre, czy
tak,
złe.
Tak, no bo właśnie rozmawialiśmy z Matyldą chwilę przed, że każda technologia może być użyta w sposób pozytywny bądź negatywny, czyli na przykład rozpoznawanie twarzy może być użyte do celów medycznych, do diagnozy, do bezpieczniejszych płatności, ale może być też użyte do totalitarnej inwigilacji, na przykład na ulicach miast. No i właśnie jak jest z tymi farmami wertykalnymi, czy z technologią, o której opowiadasz, tak? Czy jest możliwe użycie jej w sposób zły? Kapitalistyczny w negatywnym tego słowa rozumieniu, nie? Czy monopolistyczny?
Myślę, że to niestety jak ze wszystkim. Ja nie mam w tym momencie, nie znam jeszcze takich przykładów, o których mówiłoby się, to jest taki zły brat bliźniak farm wertykalnych, ale na pewno... Ja mogę sobie wyobrazić chociażby to, że nie wiem, że jeżeli te farmy zostaną, ten rozwój będzie szybki, to będzie na nich uprawiana soja do karmienia zwierząt i tym samym będzie spowolniony proces redukcji jedzenia mięsa. Tak. Przez ludzi.
Albo powstaną centra farm wertykalnych i z tych farm i tak będzie dowożone po całej Europie na przykład pożywienie, nie? Co trochę tą ideę lokalności zakrzywia, nie? Jakby też na to trzeba zwracać uwagę, że każdy mądry wynalazek może zostać użyty w sposób niewłaściwy, nie?
Tak.
Albo też przykrywać problem na przykład. No, torebka plastikowa została wymyślona, żeby chronić drzewa. Taka reklamówka,
tak,
nie?
Tak.
Ale plastik okazał się tak genialny, elastyczny, tani, wytrzymały, że finalnie musimy się ich pozbywać, więc...
Myślę, że to jest bajki o tym, że to jest trochę tak jak z demokracją, no nie? Że mam wrażenie, że większość nas z jakiegoś powodu jakby zostaliśmy wychowani w systemie i mówię tu nie tylko o Polsce, ale też o Europie, gdzie zaczęliśmy traktować demokrację jako pewien taki taką daną nam stałą, że myśmy zapisali się do pewnego systemu i właściwie jak już jesteśmy zapisani, to on sobie funkcjonuje, a przecież to jest jakby system, który działa tylko jeżeli nieustannie o niego dbamy. No to jest trochę tak, jakbyśmy zakładali, że w momencie, w którym wprowadzamy się do domu, to on już właściwie...
Zawsze jest posprzątany.
Tak, i zawsze jest tam czysto i zawsze wszystko jest ekstra, a przecież... No dom nie działa, jeżeli o niego nie dbasz.
Łatwo się mówi, rząd jest zły, korporacje są złe, ale my też głosujemy naszym sumieniem, naszym portfelem, naszymi wyborami konsumenckimi, czy na przykład wybierając lokalne produkty rolnicze zamiast produktów importowanych z daleka. No i właśnie, no i jakie ty produkty rolnicze produkujesz na tej swojej farmie wertykalnej? Może opowiedz, jak ona jest duża i co na niej tworzysz.
Dobra, tutaj część osób, która ogląda podcast, już pewnie widziała te doniczki. W tym momencie, bo my zaczęliśmy pół roku temu i w tym momencie mamy 7 rodzajów mikroliści w ofercie. Mikroliście to jest taki...
Mikroliść, taki mały liść.
Etap, dokładnie.
Czyli wyobraźmy sobie takiego wielkiego liścia i skondensujmy go do rozmiaru główki od szpilki. Nie, no, trochę większego.
Myślę, że te największe to już jest tak z 10-20 cm.
Chodzi mi o sam liść. W sensie sam liść, no to jest tak pół centymetra, tak. Centymetr.
To jest taki paznokietek.
Paznokietek.
Ale to nie jest dobra metafora, jeśli chodzi o jedzenie. Tak, w każdym razie. W każdym razie.
Może strzepnę ze stołu.
Jest to taki etap rozwoju rośliny, że to już nie jest kiełek, ale jeszcze nie dorosła roślina. Tak jak powiedziałeś, masz całą tą magię, jeśli chodzi o witaminy, mikroelementy, antyoksydanty dorosłej rośliny, skondensowaną w takim mikroliściu, więc one są superfoodem, bo są bardzo, bardzo zdrowe. Te wartości, właśnie jeśli chodzi o witaminy, to nie jest paręnaście procent, tylko to jest paręnaście, nawet parędziesiąt razy więcej niż w dorosłych roślinach. Więc w tym momencie w ofercie mamy taką nowość na polskim rynku, którą można właściwie w dowolny sposób jeść, bo wystarczy je ściąć, można je dodać do kanapki, zrobić z nich sałatkę, dodać je do sałatki, posypać nimi pizzę, dodać je do burgera. Mnóstwo opcji.
Mają... A ścina się je obcinaczem do paznokci, czy nożyczkami?
Co kto lubi.
Okay. Można też po prostu tak nachylić i ugryźć, rozumiem.
Myślę, że jest coraz więcej kotów w Warszawie, które w ten sposób właśnie żywią się mikroliśćmi, bo one im nie szkodzą. Część z nich jest dosyć ostra, część wcale nie. Więc...
W sensie taka cierpka, tak?
Czy ostra. Okay. Tak, ostra, tak jak na przykład gorczyca jest taka rzeczywiście mocna. No, na przykład czerwona kalarepa jest taka super delikatna. Mhm. Więc w tym momencie mamy takich 7 roślin. Pracujemy nad tym, żeby wprowadzić jeszcze inne rzeczy do oferty. No to zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. To jest bardziej kwestia pewnie miesięcy niż tygodni, więc jeszcze nie będę o tym mówić. Ale też to, z czego jesteśmy super zadowoleni, to jest to, że ja jestem z tego super zadowolona, to jest to, że udało nam się stworzyć produkt, w którym nie ma żadnego jednorazowego plastiku,
Wow. Bo
doniczka jest torfowa, patyczek, na którym jest kot kreskowy, bo jest konieczny kot kreskowy na produkcie, to jest drewniany patyczek. Pakujemy to w papierowe torebki, które są powlekane, ale dalej mogą iść do papieru, jeśli chodzi o śmieci, więc nie rozwalają się zbyt łatwo, bo ta doniczka jest jednak trochę wilgotna, więc taki zwykły papier mega szybko przemięka. A tutaj one się nie rozwalają, można je spokojnie zabrać do domu, no a jednocześnie dalej to jest papier.
Ja pamiętam, że jak byłem na waszej farmie, bo tam z twojego zespołu Iza mnie wprowadzała w temat, jak to wszystko działa kiedyś, i ty zresztą też, i Gosia, pozdrawiamy Izę i Gosię,
Tak. To
byłem w szoku, że to już jest roślina w doniczce, bo myślałem, że to jest ziemia po prostu, że jak to wezmę do ręki, to się ubrudzę ziemią, a ta doniczka jest faktycznie bardzo taka żywo naturalna. I też podoba mi się to twoje podejście jakby już takie bardzo spójne, no bo szewc nie może bez butów chodzić, tak? Nie uprawiasz greenwashingu, tylko faktycznie tutaj na całym procesie jesteś spójna. Pewnie widzisz gdzieś elementy do poprawy,
totalnie,
nie?
Totalnie, wiesz, absolutnie.
Ale to mi tylko pokazuje, że wiesz, że z dobrą osobą rozmawiam, skoro widzisz te elementy.
I to chyba wracamy trochę do tej rozmowy o intencjach, no nie? Że jakby, jeżeli pytanie, czy farmy wertykalne są dobre czy złe, to jest pytanie jakby, z jaką motywacją odpalasz ten biznes, tak. I czy regularnie zadajesz sobie pytanie o to, czy robisz to w dobry sposób, w sposób, który zmierza w jakimś kierunku, który jest sensowny dla lokalnej społeczności, dla ekosystemu. Więc myślę, że to jak będą się rozwijały te technologie, zależy właśnie od tego, jakie cele i pytania będą sobie zadawali ludzie, którzy je tworzą.
Dokładnie tak. No to już wiemy, czym są twoje mikroliście listnego cudu. Ja wiem, że powstają właśnie na tej farmie w Warszawie. To jest też bardzo ekonomiczne rozwiązanie, bo to jest 30 metrów kwadratowych uprawnych na 40 metrach lokalu.
Tak.
Więc naprawdę super to brzmi.
A to jeszcze nie jest koniec możliwości, bo my spokojnie możemy tam stawić jeszcze co najmniej jedno piętro, czyli o 25% jeszcze zwiększyć możliwości produkcyjne tej konkretnej przestrzeni.
Czyli metraż tak naprawdę pokoju, pomieszczenia jest mniejszy niż potem metraż uprawny.
Tak.
Super. No i gdzie można kupić te mikroliście?
W tym momencie jesteśmy dostępni w większych sklepach Carrefour. I tutaj
w Warszawie, w Polsce?
W Warszawie. Mhm. Jesteśmy już w Arkadii, w Galerii Mokotów, w Carrefourze Bio i w Promenadzie. I już na dniach i tygodniach będziemy w kolejnych dużych Carrefourach. Też coś, co zbudowaliśmy, to są takie sklepowe farmy wertykalne, gdzie te rośliny przywozimy już gotowe do zabrania i zjedzenia. One stoją sobie w sklepie, w takich konstrukcjach, właśnie w takich sklepowych farmach wertykalnych, gdzie są automatycznie naświetlane i podlewane, dzięki czemu znowu ten food waste jest mniejszy, bo nie, ponieważ ta roślina jest podlewana, no to nie więdnie, nie trzeba jej wyrzucać po paru dniach, ale tam spokojnie nawet tydzień mogą postać. Bardziej teraz jesteśmy na takim etapie, że opowiadamy klientom i klientkom, że moment, w którym bo mikroliście są w doniczce, one sobie rosną i jest taki moment, że one są dalej jak najbardziej dobre do jedzenia, ale już zaczynają przerastać i opadać na boki. To nie jest tak, że one są zwiędłe, tylko one są po prostu ciężkie i dlatego zaczynają opadać. I widzimy, że one sobie dalej rosną już w sklepie na tych farmach. Więc jesteśmy w Carrefourach, jesteśmy w kooperatywach kilku i w takich...
Kooperatywach spożywczych, tak? Na przykład kooperatywa Dobrze, tak?
Czy... Dobrze, mam nadzieję, że jeszcze nie jesteśmy, ale jesteśmy na przykład w kooperatywie Na Zdrowie i jesteśmy też w takich warzywniakach online w stylu lokalny rolnik. To jest taka idea, żeby właśnie być tym, żeby trochę ten middleman nie... żeby łączyć rolnika z odbiorcą.
Z konsumentem, bez tych pośredników dużych, Carrefourowo, oszołnowych.
Tak. Jest też, są też tylko zdrowe produkty i Pora na Pola. I to też są takie formaty, gdzie zamawiasz przez internet i dostajesz skrzynkę warzyw na ogół ekologicznych pod swoje drzwi. I w tych sklepach jesteśmy dostępni zarówno w Warszawie, ale też na przykład w Łodzi, we Wrocławiu i w innych dużych miastach w Polsce.
Pora na Pola znam, kojarzę, wspierałem Equity Crowdfunding, więc bardzo też bliskie rozwiązanie. Mam nadzieję, że kiedyś dostanę mikroliście.
Super.
W Pora na Pola. W ogóle kooperatywy to jest w ogóle wątek na osobny odcinek kiedyś. W ogóle mam nadzieję, że my też jeszcze kiedyś porozmawiamy. Super, że go poruszyłaś, bo też chciałbym, żeby naszym słuchaczom się zapaliły w głowie właśnie te lokalne współprace, lokalne kooperatywy. Może nawet spółdzielczość.
To tutaj mam ciekawostkę a propos tego. Kooperatywy są świetne, jak teraz na przykład z zespołem Listnego Cudu czasem zawozimy do kooperatywy nasze produkty, to super jest widzieć to takie zaskoczenie na twarzach ludzi, którzy nie znali wcześniej tego formatu, że spotyka się grupa ludzi, która się tak trochę zna, trochę nie zna, wymienia towary, jest tam pełne zaufanie, nie krążą te pieniądze od razu i każdy sobie ufa, że potem zostanie to rozliczenie wprowadzone, że można się tak po prostu zorganizować, podziałać i że to funkcjonuje, więc kooperatywy są świetne, ale też odkryłam ostatnio, że jest inicjatywa, która nazywa się, to może wkleimy to potem, jak dokładnie, to jest coś tam rolnik, która jest rządową inicjatywą Ministerstwa Rolnictwa. Aha. Także możesz znaleźć, jest taka strona, która robi dokładnie to, czyli łączy cię z lokalnymi rolnikami.
Super.
To powstało z pół roku temu i z jakiegoś powodu prawie w ogóle nie jest rozpromowane.
To wkleimy na pewno.
Także można... To,
taki matchmaking. Rolnik szuka nie żony, tylko klienta po prostu.
Tak, dokładnie.
Cieszę się, Matylda, że o tych kooperatywach porozmawialiśmy, ale nie porozmawialiśmy jeszcze dzisiaj o tobie. I chciałem tak pokrótce wysłuchać twojej historii, bo wiem, że tam przewijali się i uchodźcy, i studiowanie w Londynie, dobrze mówię?
Tak.
Więc jakbyś powiedziała krótko, jak to wyglądało i jak się znalazłaś w Listnym Cudzie?
Jejku, śmiesznie było, jak zaczęłaś tym mówić, to totalnie pomyślałam sobie o swoim przedszkolu, ale wtedy nie wiem, jak to powiedzieć krótko.
Zacznijmy od przedszkola, w sumie spoko, albo od żłobka.
Myślę, że dla mnie przynajmniej takim bardzo ważnym elementem bycia dobrym przodkiem albo dobrą przodkinią jest to, że jakby jakieś wartości, które sobą reprezentuję i działania, które staram się wdrażać, robię dlatego, że ktoś kiedyś mi je pokazał, nauczył mnie, że to jest wszystko jakby dawanie i branie zarazem różnych pozytywnych rzeczy, tak? I dlatego może trochę pomyślałam o tym przedszkolu, bo ja byłam w kilku przedszkolach, ale jednym
już wtedy było... nadgryzałaś liście.
było przedszkole jordanowskie i przy ogródku jordanowskim i przedszkole w Steinerowskie, w takiej idei, to była taka idea, że mamy tylko drewniane zabawki, że co tydzień pieczemy chleb razem i zanosimy potem do domu ten chleb, który wypiekamy sami, że dzieci siedzą sobie w kółku i słuchają bajek, które opowiadają ciocie, bo tam były ciocie, a nie panie. I chodzi o to, że czasem jak mówię ludziom, no pracowałam w doradztwie strategicznym, potem w spółce Skarbu Państwa zajmowałam się kolejami, a teraz rozwijam eko-startup, to dla niektórych to budzi takie zdziwienie, wręcz taki leciutki dysonans, że jakby skąd taki przeskok, dlaczego tak. Zaczęłam się zajmować czymś, czym w ogóle się wcześniej nie zajmowałam, a dla mnie to jest w moim odczuciu to jest super naturalna droga i taka... Może absolutnie nieoczywista, to 2 lata temu w ogóle nie miałam takiego pomysłu, że będę prowadziła startup, którego główną częścią są farmy wertykalne.
I będziesz tłumaczyła w podcaście, czym jest hydroponika, a czym jest aeroponika. Tak. To jest ciekawe.
Ale jest taką naturalną w takim sensie, że zgodną z różnymi rzeczami, które działy się wcześniej.
Twoimi wartościami chyba, które sobie już wtedy zaczęły kiełkować tak naprawdę, nie? I twoim podejściem do życia, twoim światopoglądzie, którym emanujesz też, nie?
Tak. I to, że ja emanuję, to pewnie jest znowu jakiś element moich przemyśleń, ale też ogromnie ważny element ludzi, którzy mnie kształtowali, od których się uczyłam na różnych etapach, bo ja bardzo dosyć szybko zaczęłam pracować i najpierw miałam takie prace totalnie dorywcze, pracowałam w McDonaldzie, pracowałam w salonie fryzjerskim, pracowałam jako kelnerka w Krutyni, bo kolega z liceum miał, jego rodzice prowadzili tam karczmę, więc jakby dosyć szybko mogłam sobie zobaczyć różne rodzaje prac i potem stopniowo przychodzić do takich coraz bardziej takich, które ja świadomie wybierałam i też było ich sporo różnych po drodze, więc to były zarówno NGOsy, właśnie spółka Skarbu Państwa, firma telekomunikacyjna, ale też takie harde korpo, czyli doradztwo strategiczne i biznes consulting. I w
każdym... Które też jest potrzebne, bo robisz teraz twardy biznes, bądź co bądź, prawda? Impaktowy, dobroprzodkowy, ale jednak oparty na biznesie. Musisz po prostu zarabiać, tak?
Tak, i to też jest... wczoraj dosłownie o tym rozmawialiśmy z Gosią od nas z zespołu, że... jest, żeby ten świat dobrze działał, to trochę znowu wracamy do tego dbania o dom. To potrzebni są ludzie, którzy działają na bardzo wielu obszarach, tak? To nie jest kwestia tylko zmiany biznesu, ale potrzebujemy dobrej edukacji, dobrych organizacji społecznych.
Dobrych polityków,
dobrze funkcjonującego państwa.
Tak.
Dokładnie.
Ojców, matek, dzieci. No, dobrych
wszyscy
dla
jesteśmy
rodziców.
Odpowiedzialni, no, więc... No,
współzależni. W ogóle bardzo dużo fajnych takich duchowych rzeczy tutaj ze mną rezonuje. Nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, a też zgłębiam różne podejścia religijne, też z różnych czerpię sobie w życiu, buduję w ten sposób też swój kręgosłup. I akurat odwołując się do buddyjskich gdzieś tam przekonań, no to po pierwsze ta wdzięczność, po drugie taka świadomość, że jesteśmy współzależni i połączeni. Też tutaj się przejawia. Po trzecie, taka pokora, że twoja ścieżka, chociaż pokręcona, jest twoją jedyną ścieżką, tobie potrzebną i doprowadziła cię do tego punktu, liczy się tylko dzisiaj, nie? Mm-hmm. I z tej twojej opowieści taka właśnie bardzo fajna świadomość, bo chyba to jest słowo klucz, świadomość bije z tych twoich przemyśleń, nie? Że to wszystko było ci potrzebne i ci ludzie, od których też brałaś i dawałaś. To co dla ciebie, bo trochę już zaczęłaś o tym mówić, co dla ciebie znaczy być dobrą przodkinią? Tak konkretnie?
No myślę, że mieć takie gospodarskie podejście, właśnie w takim sensie, że traktować to wiem jak to brzmi, ale naprawdę traktować cały świat jak swój dom. W takim sensie, że mieć to poczucie, że jeżeli ja nie cierpię marnotrawstwa, Tutaj totalnie pozdrowienia dla mojej babci, która uczy nas tego od samego początku.
No właśnie, nasze babcie były bardzo ekologiczne.
Tak.
Wielorazowe torby bawełniane, no może bawełniane to nie jest dobry przykład, ale torby wielorazowe na zakupy.
No w ogóle to, że nie wyrzucasz rzeczy. I znowu, wiadomo, to jest zupełnie co innego, kiedy masz dom z piwnicą i w tej piwnicy możesz mieć składzik ze słoikami, których użyjesz raz na 5 lat i dlatego ich nie kupujesz. A co innego, jak masz dom, bo jak masz mieszkanie małe, bo masz taką, a nie inną pensję i po prostu nie ma opcji, żeby to przechowywać. Tak. Więc
bardzo trudno czasami być ekologicznym, prawda? Bo też żyjemy w pewnym systemie.
Dokładnie.
Które nas do tego przyzwyczaił. Niektórych rzeczy na przykład nie da się załatwić poza galerią handlową. Nie? Jakby są pewne takie mechanizmy, których nie unikniemy.
Więc no. Tak, więc myślę, że tutaj jakby też w tej takiej metaforze gospodarza podoba mi się to, że no właśnie, że w niej nie ma fanatyzmu, bo jest taka codzienna realność, trzeba wstać, trzeba zająć się tym domem czy gospodarstwem i to też wymusza pewną pewne priorytetyzowanie spraw, bo tak jak mówisz, pewnych rzeczy się nie da inaczej zrobić i jakby ważne jest, żebyśmy próbowali i szli w tym kierunku, czyli konkretnie mam na myśli, że jeżeli masz coś załatwić pod domem w galerii albo jechać półtorej godziny na drugi koniec miasta, żeby to załatwić, to znowu to pytanie, jakie inne masz jeszcze rzeczy do załatwienia w tego dnia i na ile to jest okej z tobą, żeby to załatwić, bo wiesz, że dzięki temu coś odbudujesz na lata, dasz pracę jakiemuś drobnemu rzemieślnikowi, a na ile na przykład to jest tak, że dzięki temu będziesz mógł spędzić wieczór ze swoim dzieckiem
dokładnie,
albo kimś bliskim.
Dokładnie o to mi chodziło, tak? Na przykład załatwisz 10 spraw w jednym miejscu w ciągu pół godziny w tej galerii. Chociaż no, starajmy się tego unikać, tak?
Nie chodzi o to, żeby sobie odpuszczać.
Ja nie chcę tego racjonalizować, absolutnie, nie? Natomiast chodzi mi o pokazanie, że system w pewien sposób nas od siebie uzależnił, tak?
Chociaż jakbyśmy żyli 400 lat temu w wiosce, to ci ludzie byli tak samo totalnie uzależnieni od systemu
to
tej
prawda.
Wioski, nie? Że to nie
bo zamku, gdzie musieli się bronić, czy tam pomagać sobie.
Tak.
Okej. Okay. To bardzo, bardzo fajny tekst, czyli bycie dobrą przodkinią, tak podsumowując, to bycie to dla ciebie, to bycie gospodarnym, tak, bycie gospodarzem tego świata w sposób zrównoważony.
Tak.
Bardzo to do mnie przemawia. Mi się przypomniało w ogóle miejsce, w którym kiedyś mieszkałem przez pół roku, gdzie nawet zlewki, resztki jedzenia, czy tam skorupki od jajek były używane na kompost i pamiętam, że tam nic totalnie się nie marnowało.
Mhm.
Myślę, że to jest taki fajny przykład, który pokazuje, jak możemy myśleć o świecie, nie?
Tak. Tak, chociaż to w takiej skali mikro, ale też w takiej skali makro, że jeżeli choć, bo to nie wiem, czasem przekminiam, w którym właśnie momencie tych różnych wpływów, które miały miejsce w moim życiu, to się wydarzyło, ale ja naprawdę mam. Jeżeli coś jest marnowane w kraju, w którym nigdy nie byłam i być może nie będę, ale jest marnowane przez to, że ja z czegoś korzystam, to czuję się to też odpowiedzialna, bo mam poczucie, że mój dom to nie jest tylko ten skrawek ziemi albo to mieszkanie, tylko że jakby to jest to... że każde miejsce jest jakoś tam częścią ziemi, na której żyję i z której korzystam.
To jest trochę tak, jakbyśmy mieszkali w wielorodzinnym, wielkim domu, gdzie rodziny mają swoje apartamenty i wspólne kuchnie, wspólne łazienki, ale każdy dba tylko o swój pokój w tym danym apartamencie.
No.
I to...
Dokładnie,
i tam się załatwia w tym pokoju, wszystko robi, bo jakby ma olewa gdzieś tam łazienkę i nikt jej nie sprząta, nie? Jakby.
I myślę, że każdy, kto mieszkał kiedyś w akademiku, wie, że to jest przepis na katastrofę.
Tak. Pozdrawiamy. No. Tak, miasteczko AGH, dobre wspomnienia w moim przypadku. Super, no to jeszcze jedno standardowe pytanie. Jakie jedno proste zadanie domowe, ćwiczenie do wykonania, propozycję Matylda Emma Szyrle by skierowała do przodkiń i przodków pretendujących, chcących być dobrymi, po prostu dobrymi dla przyszłych pokoleń? Coś prostego do wdrożenia na teraz, na dzisiaj, na ten tydzień.
No, jak sobie o tym myślałam, to totalnie to, co mi przychodzi do głowy, to jest dbanie o różnego rodzaju robaczki, które trafiają do naszych domów. Bo to jest, tak sobie pomyślałam, że to jest coś totalnie naturalnego dla mnie, dla mojego rodzeństwa, moich braci i sióstr, a No i że czyli na przykład jak słyszę zasypiając, że do pokoju wleciała mi ćma i wiem, że jest super gorąco, ja prawdopodobnie nie dożyję nocy, nie przeżyję nocy w tym pokoju, to czasem takie, o matko, dlaczego? Zapalam światło, idę po tą szklankę, wypuszczam, łapię ją i wypuszczam.
Okay.
I tak staramy się robić ze wszystkimi i z pająkami, i z oczywiście ze złotookami, bo nie wiem, czy niewiele osób pewnie wie, ale złotooki, czyli te takie przeźroczyste, opalizujące owadziki, one nie tylko nie robią nam absolutnie żadnej krzywdy, ale też zadają mszyce, są piękne, okay. I są bardzo pożyteczne.
Okay.
Wiadomo, że pająki są też super, super pożyteczne.
A komarom też pomagasz?
Nie, właśnie to a propos tego braku fanatyzmu. No zakładam, że jeżeli coś nie pozwala mi się wyspać i może mnie pogryźć tak, że potem nie mogę funkcjonować, to jestem totalnie okej z tym, żeby niestety je zabić. Ale jeżeli coś mi w żaden sposób nie zagraża, to jestem okej z tym, żeby poświęcić energię, żeby to wypuścić na świat. Też bo naprawdę też myślę, że w momencie, w którym teraz w Warszawie jest coraz więcej takich dużych ciem, polecam sprawdzenie, jak to jest, kiedy taka wymęczona lataniem po pokoju ćma, na przykład daje się trochę jabłka, bo one potrzebują generalnie wody z cukrem, więc moment, w którym karmisz taką ćmę jabłkiem, ona sobie potem odlatuje w noc, wspaniałe uczucie po prostu.
Fanka ciem, hodująca ekologiczne mikroliście, szefowa listnego cudu i dbająca o ten świat, o gospodarność tego świata. Matylda Emma Szyrle była moją gościnią. Bardzo ci dziękuję za tę podróż, bo wiem, że dla ciebie życie też jest podróżą, więc to był zaszczyt posłuchać swoich przemyśleń. Także dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
Dzięki.
Dziękuję za zaproszenie.
Zapraszam na grupę Dobry Przodek na Facebooku i się widzimy i słyszymy w kolejnych odcinkach. Dzisiaj listnego cudu na koniec nie wręczamy, ale bardzo wam dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.
Dzięki.